Imię Eliasz dzisiaj w pierwszej i w drugiej lekcji, a taki zawias, nie, taki łącznik między tymi przywołaniami tego największego z proroków Starego Testamentu. Tak naprawdę to jest niesamowite, że mamy po nim kilka zdań. To jest naprawdę strzępek, nie, w porównaniu z taką księgą Jeremiasza czy Izajasza. To jest największy prorok Starego Testamentu. I wracam. Tym łącznikiem jest ten ostatni werset psalmu. On opisuje całą misję Eliasza właśnie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie. Daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Może pamiętacie, siostry bracia, spod góry Karmel, tą rozprawę Eliasza z prorokami Baala. Gdzie tam do zasady Cuius regio, eius religio, którą wprowadzili dopiero protestanccy władcy w Europie, nie? Czyja władza tego religia? Ile musiało jeszcze wieków minąć, a tam już tak było, że król izraelski wziął za żonę pogankę, a poganka wprowadziła kult. Podobał się ludziom taki byczek płodności i ludzkiej, i rolnej, i każdej innej. Fajne takie zabawy religijne. Niewiele się ludzkość zmieniła. Trzeci raz wracam do tego łącznika. Nie odwrócimy się już więcej od Ciebie. To było posłanictwo Eliasza. Tam pod tą górą Karmel Eliasz pytał, jeśli Baal jest Bogiem, to Jemu służcie. Jeśli Bóg jest Bogiem, to służcie Jemu. No nie da się tak przebierać. To jest wołanie, które się powtarza co chwilę. Jozue, kiedy przechodzili przez Jordan, powiedział, ja i mój dom chcemy służyć Panu, a wy zdecydujcie. Zdecydowali. I potem co chwilę to samo. Bóg jest niezmordowany w tym, żeby nas do siebie nawracać, przywoływać, żeby nas zbawiać. Bóg wie jedno, do czego człowiek czasem musi dojrzewać, a w tej epoce szkiełka i oka jeszcze tym bardziej. Że poza Bogiem nie ma życia. Poza Bogiem nie ma przyszłości. Polska nie ma przyszłości poza Bogiem. Europa nie ma przyszłości poza Panem Bogiem. Poza Panem Bogiem nie ma zbawienia. Nie ma wieczności. Znaczy jest, ale niech nas Pan Bóg broni przed taką. To jest to nieustanne wołanie Pana Boga, które dzisiaj w tych lekcjach Bożego Słowa właśnie przez tą osobę Eliasza nam Pan Bóg przypomina, nieustannie doznaje sprzeciwu. Jakieś wstręty Panu Bogu robimy. Tak jest z ludem wybranym. Co dopiero z tymi ludami, które mają być wezwane do wybrania. Nie? Skoro ci, którzy są najbliżsi Panu Bogu, tak wierzgają, nie? Tak się sprzeciwiają. Ale co z tego proroka Eliasza dla nas dzisiaj? Po co on jest tu przywołany? Oczywiście po to, że przeżywamy adwent, ale żebyśmy sobie uświadomili, Pan Bóg działał w Eliaszu mocą swojego ducha. Tego samego ducha obudził w Janie Chrzcicielu, o którym mówił Pan Jezus, że istotnie Eliasz już przyszedł. Tego samego ducha Pan Bóg chce uruchamiać w każdej chrześcijance i w każdym chrześcijaninie. A to znaczy, że będziemy nieustannie doznawać sprzeciwu. Przecież to jest jakiś naprawdę wstrząsający argument, za która religia na świecie jest najbardziej tępiona, prześladowana, wypalana żelazem, wycinana mieczem, przemilczana w dokumentach. No która? Wszystko jest oczywiste. I to gdzieś w dalekiej Azji, głęboko w Afryce i na tym jaśnie oświeconym kontynencie europejskim i amerykańskim. Nieustanny sprzeciw. I to jest właściwie tylko potwierdzenie. Nie? Kiedyś była taka sytuacja, to już myślę, że 10 lat minęło, kiedy prześladowano chrześcijan, cały czas prześladują w Indiach. Ale wtedy było to dość głośne, jeszcze się w mediach to mogło wtedy odbić europejskich. Jest taki stan Orisa na północnym wschodzie Indii i tam chrześcijan prześladowano i u nas się wtedy paru publicystów wypowiadało na temat, co to w ogóle chrześcijaństwo przeszkadza tam w tych Indiach. Przecież ono dotyczy najbiedniejszych z biednych. A no właśnie o to chodzi. Ono było popularne wśród ludzi naprawdę, którzy tam żyją mniej niż za dolara dziennie. I co tam komu przeszkadzało, że ci chrześcijanie tak biedni wierzą w jakiegoś Chrystusa? No to im przeszkadzało, że Chrystus nie pozwala się upokarzać, upadlać. Nie? Że Chrystus budzi w człowieku godność. I oni w tej hinduskiej hierarchii, kto się urodził biedakiem, ma być biedakiem, nagle doznawali ocknienia. Jak to? To my możemy kształcić dzieci, to my się możemy starać o wyjście na wyższe stopnie tej przeklętej społecznej hierarchii. Ona prawdziwie jest przeklęta, nie? Kto się urodził w mule, ma w mule umrzeć. Kto się urodził w pałacu, będzie żył całe życie w pałacu. A Chrystus mówi nie. Nie ma różnicy. I to, rozumiecie, się zobaczcie, cóż taki biedak potrafi, że w czteroletnim dziecku się budzi taka świadomość, że w nastolatku w takiej prowincji Orisa budzi się jakaś ambicja, aspiracja, że ja nie muszę żyć w gnoju. Nie? I nie muszę żyć nieustannie upokarzany jak niewolnik tych, którzy są panami. I to pokazuje ci jako taki przykład, bo to oczywiście rodzi sprzeciw, to rodzi bunt, to zrodziło krwawe prześladowania tych chrześcijan. Zabijali tych biedaków, palili im domy, przeganiali ich z wiosek. Bo nie może być tu chrześcijaństwa. Nie może być, bo chrześcijaństwo wnosi wolność. Bo chrześcijaństwo rodzi godność. Jakieś poczucie tego, że ja zależę od Pana Boga, a nie tam od jakiegoś mandaryna, nie? Który jest tam gdzieś nade mną i trzepie całą wsią jak chce. To takich przypadków pewnie w świecie jest wiele. Dlaczego ten głos Chrystusa, dlatego to, co Chrystus rodzi, właśnie poczucie życia, perspektywy, godności, wieczności, doznaje tyle sprzeciwu. No bo to się komuś nie opłaca, nie? Bo ktoś chce innego porządku społecznego. I tak można by w wielu dziedzinach, których wiara nasza jest jakąś ożywicielką, która pokazuje, do czego tak naprawdę jesteśmy stworzeni, do czego nas Pan Bóg zaprasza. Co to znaczy, to Jego niezmordowane wołanie? I co to znaczy, kiedy my mówimy, nie odwrócimy się już od Ciebie? To znaczy, od jakich spraw, od jakich wartości? Znowu w tej poplątanej, pomylonej atmosferze, która nas tutaj w tej Europie otacza. Jakie wartości poza Chrystusem? Nie? Jakie wartości poza Bogiem? Ktoś próbuje w jakieś księgi wpisywać. Dobrze nam być przy Jezusie, ale dzisiaj nam Pan Jezus uświadamia rzecz bardzo trudną i ważną i dla nas, i dla naszych dzieci, i dla waszych wnuków. Nie? Chrześcijaństwo to jest taka siła, która wyzwala w człowieku wolność, godność, nie? Poczucie przyszłości, wieczności, zbawienia, ale ono też nieustannie wyzwala reakcję sprzeciwu, znoszenia, wyrzucania za drzwi, nie? Pomniejszania pensji, bo nawet i o to przecież dzisiaj w wielu krajach Europy chodzi, także Europy, nie? Że chrześcijanin to jest ten gorszy. Słowo Boże pozwala nam dzisiaj myśleć o tych wszystkich sytuacjach, które są tak gęste i częste, że po dobrej stronie jesteśmy. No tak. Tak właśnie. Chrystus nieustannie doznaje sprzeciwu. Eliasz, żeby jeszcze do niego na moment wrócić, to jest prorok oczywiście tych spektakularnych wydarzeń, którymi Pan Bóg uczynił go narzędziem, ale to jest prorok, który uciekał przed depresją, to jest prorok, który uciekał przed tą królową Jezabel, to jest człowiek, który się kilka razy w swoim życiu modlił, żeby już Pan Bóg mu zabrał życie, bo już chce umrzeć. Takiego doznawał sprzeciwu. A Pan Bóg nie. Jesteś potrzebny. A Jan Chrzciciel, największy między narodzonymi z niewiasty, upitwali mu głowę w lochu. Na górze była uczta, zabawa, pijaństwo i pijany król obiecał pijanym możnowładcom, że spełni wszystko, co to dziewczę urocze sobie zażyczy. No to zażyczyło sobie dziewczątko. Głowy Jana Chrzciciela na misie. To jest ten rodzaj walki na śmierć i życie. Naprawdę na zbawienie i potępienie. Do jakiego nas prowadzi Chrystus. Do jakiego nas uzdalnia wiara. Amen.